Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Dziś zaczniemy od ataków, z którymi na co dzień mierzą się medycy.
Pierwsze ataki to są te, które zdarzają się na tak zwane ostro, gdzie przychodzi pacjent i on żąda natychmiastowo pomocy. A druga część to są ci pacjenci, którzy starają się zapisać na zabieg operacyjny.
Medycy w Wielkopolsce cały czas się szkolą, by wiedzieć, jak radzić sobie z agresją.
Potem zapytamy, co zrobić, by w Polsce rodziło się więcej dzieci. Na pewno pary, które spodziewają się dziecka, chcą być dobrze przygotowane na ten moment.
Co spotkanie mamy dużo więcej pacjentek, dużo więcej pytań. Wiemy też, jak te spotkania układać, co dodawać do tego spotkania i też ten plan nie jest nigdy taki sam. Zawsze rozwija się wraz z oczekiwaniami też naszych pacjentek.
Coraz więcej szpitali w Wielkopolsce organizuje spotkania z przyszłymi rodzicami i zaprasza na zwiedzanie porodówek.
Powiemy też o ułatwieniach w umawianiu wizyty do specjalisty i na badania. Od stycznia będzie to można robić w internecie.
Na razie jest to jeszcze pilotaż, więc na badania dzięki e-rejestracji możemy się zapisać w zakresie cytologii, mammografii i kardiologii.
Od stycznia wszystkie poradnie świadczące te usługi będą działały w ramach centralnej e-rejestracji.
Idzie nowe w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Placówka jako pierwsza w Polsce kupiła innowacyjny system cyfrowy, znakujący i liczący narzędzia chirurgiczne.
Przede wszystkim skrócenie czasu pracy zarówno bloku operacyjnego pielęgniarek, jak i sterylizatorni. W kilka sekund robi to, co pielęgniarce zajmowało około 15-20 minut.
Zapraszamy. Za chwilę więcej szczegółów.
Na zdrowie.
Za atak na medyka czy osobę niosącą pomoc będą wyższe kary. Sejm uchwalił niedawno nowelizację kodeksu karnego. Przygotowana przez resort sprawiedliwości zmiana zakłada za taką napaść karę do 5 lat więzienia.
Ale by do takich zdarzeń w ogóle nie dochodziło, wielkopolscy funkcjonariusze szkolą medyków nie tylko z samoobrony, ale przede wszystkim jak rozładować agresję i uspokoić takiego pacjenta. Takie szkolenia na razie odbywają się w szpitalach uniwersyteckich w Poznaniu.
Ja przede wszystkim jako rektor słyszę o tych incydentach na SOR-ze.
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Zbigniew Krasiński.
SOR, którym dysponujemy obecnie, moim zdaniem najnowocześniejszy SOR w Polsce, jest ofiarą swojego sukcesu, więc ilość ludzi, ilość czekających jest z dnia na dzień rosnąca. To jest do 300 przyjęć dziennie, więc ta agresja jest głównie tam. Ona jest najczęściej słowna i personel SOR-u, zarówno lekarski, jak i pielęgniarski, radzi sobie z tym dość dobrze. Natomiast co mnie dziwi, bo to, że mając świadomość, że jest się w najlepszym miejscu, człowiek dalej wyzwala w sobie agresję.
Prowadzimy obecnie 83 postępowania w tym roku, związane właśnie z popełnianymi przestępstwami na osobach właśnie z personelu medycznego.
Zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Policji, inspektor Sławomir Piekut.
I głównie chodzi o naruszenie intykalności, znieważenie, czynną napaść czy groźbę karalną. Ale oczywiście tych interwencji jest zdecydowanie więcej. Natomiast po pierwsze, nie każdy osoba pokrzywdzona chce zgłaszać to, o czym apelowałem, tak, żeby były służby informowane. I po drugie, też nie każde zdarzenie nie wyczerpuje przesłanki odpowiedniego przestępstwa. Czyli możemy mieć agresję, tak, ale jeszcze nie doszło do naruszenia intykalności, nie doszło do gróźb, nie doszło do czynnej napaści, nie doszło do pobicia. Natomiast oczywiście jest to interwencja, jest to zachowanie niezgodne z prawem i wtedy może być potraktowane jako wykroczenie, no bądź jako incydent pozaprawny.
Należy podzielić na dwie grupy te ataki.
Dyrektor Ortopedycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu, profesor Przemysław Daruszewski.
Pierwsze ataki to są te, które zdarzają się na tak zwane ostro, na izba przyjęć, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie przychodzi pacjent i on żąda natychmiastowo pomocy i bardzo często tutaj, oczekując na udzielenie tej pomocy, no denerwuje się. To jest normalne, ludzkie. Zdarzają się również, ale to nie jest nagminne, pacjenci pod wpływem alkoholu czy pod wpływem różnych rodzajów środków. No to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. A druga część to są ci pacjenci, którzy starają się zapisać na zabieg operacyjny. I tak jak powiedziałem, reprezentując szpitale uniwersyteckie, które charakteryzują się najwyższym poziomem specjalizacji, my z tym mamy bardzo duży problem. Ja, zarządzając szpitalem ortopedycznym imienia profesora Wiktora Degi, my około 35-40% pacjentów naszych to są osoby spoza naszego regionu. No jesteśmy jednostką, która jedna albo jedna z dwóch wykonuje bardzo poważne zabiegi, na przykład w zakresie ortopedii dziecięcej. No jeżeli przyjedzie rodzic, załóżmy z Białegostoku, i przyjedzie i zostanie zakwalifikowany do zabiegu i dowie się, że będzie na ten zabieg oczekiwał rok albo dwa lata, no bo tak to wygląda, no to trudno dziwić się temu niepokojowi.
Jesteśmy dość nieświadomym społeczeństwem, to znaczy nie jesteśmy w stanie często sami jako pacjenci uszeregować ważności takiego przyjęcia. Pozwolę sobie porównać planową operację przepukliny, która dla danego pacjenta jest bardzo ważna, z oderwaniem ręki. Terminy przyjęcia zdecydowanie różne. Jeden na ostro, jeden planowy. Obaj pacjenci są pacjentami dla nas i z pełnym szacunkiem musimy czasami dyrygować tymi pacjentami. Wywołuje to z jednej i z drugiej strony agresję. Powinniśmy sobie w tym radzić i wina jest, nie mogę powiedzieć, po obu stronach jednakowa, natomiast uświadomienie powinno być po obu stronach. To znaczy my powinniśmy wiedzieć, że ten pacjent może reagować agresywnie, natomiast my powinniśmy reagować na tyle, żeby deeskalować tę agresję.
Już sama świadomość czyhających zagrożeń jest bardzo ważna, bo ona sprawia, że tych zdarzeń jest mniej. A jeśli do tego nałożymy szkolenie, które składa się z takich dwóch elementów, po pierwsze pokazanie, w jaki sposób zachowywać się wobec osoby właśnie agresywnej, w jaki sposób deeskalować te zachowania, to już jest kolejny element, który służy bezpieczeństwu. I ta druga część to już jest praktyka, czyli w jaki sposób można się obronić poprzez pokazanie kilku chwytów obronnych, kilku chwytów atakujących, które nie wymagają jakichś dużych umiejętności czy dużej siły, a są skuteczne w takich pierwszych reakcjach.
Nie ma takiej możliwości, żeby pracownik medyczny, lekarz, pielęgniarka, ktokolwiek kupował sobie sam jakiekolwiek środki, które będą dla niego bezpieczeństwa. To jest absolutnie ślepa uliczka i zły kierunek. My nie mamy prawa na ten moment uzbrajać, przepraszam za takie określenie, pracowników w tym momencie. To jest ślepa uliczka, to nie ten kierunek. Absolutnie jestem tego przeciwnikiem. Dlatego te szkolenia, które organizujemy z Komendą Wojewódzką Policji, które przede wszystkim uczą nas prewencji, uczą nas tego, że widzimy pacjenta, rodzica, który przedstawia symptomy zdenerwowania, niebezpieczeństwa. I to już jest kierunek działania na takiej zasadzie. My w szpitalu mamy takie urządzenia, które, pozwolicie Państwo, że nie będę dokładnie mówił na ich temat, które pozwalają zareagować, jeżeli coś złego się dzieje. To są różnego rodzaju systemy przywoławcze. I my, jako dyrektorzy szpitali, w tym kierunku byśmy się kierowali.
Tym elementem najważniejszym to jest powiadomienie właściwych służb, powiadomienie policji. Te interwencje traktowane są priorytetowo i to dosłownie jest kilka chwil. Ale te kilka chwil w oczach osób pokrzywdzonych to jest wieczność przy umiejętnym zachowaniu i przy umiejętnym zablokowaniu tego ataku. No, może wielu osobom pomóc.
Policja planuje kolejne szkolenia z samoobrony w poznańskich szpitalach i zachęca, by zgłaszać mundurowym próby ataków.
Spada liczba porodów. Niektóre szpitale w Wielkopolsce zawieszają działanie porodówek. Te, które chcą przyciągnąć do siebie kobiety w ciąży, szeroko otwierają drzwi szpitali.
Organizują wykłady i spotkania dla przyszłych rodziców. Organizują też oprowadzanie po bloku porodowym. Robi to m.in. Klinika przy Polnej w Poznaniu.
Wszystkiego o porodzie chcą się dowiedzieć przede wszystkim pary, które spodziewają się pierwszego dziecka.
To jest nasze pierwsze spotkanie. Dlaczego tu przyszliśmy? Powiedz.
Bo zobaczyłam po prostu ulotkę, że odbyło się coś takiego, a za niedługo będzie poród, więc oczywiście było zainteresowanie, bo właśnie na Polnej chcielibyśmy rodzić.
Jest obawa, wiele pytań, jak to będzie?
Raczej taka ciekawość, co można jeszcze się dowiedzieć po szkole rodzenia. Obaw póki co spokój.
Tutaj też ogromna rola panów przy porodzie, przed porodem. Rozumiem, że pan planuje się włączyć.
Tak, dlatego tutaj właśnie jestem obecny. Chcę się czegoś dowiedzieć. Pierwszy raz po prostu jesteśmy w takiej sytuacji, że pierwsze dziecko. Przebieg porodu, o to jak mogę właśnie wesprzeć partnerkę.
Ten czas pana przeraża? Ile to może trwać?
Nie, staram się afirmować, że to wszystko pójdzie gładko, szybko i bez bólu.
Tak, ciągle to słyszę właśnie, że uda się nam to wszystko, nie wiem, w 15 minut.
Przy pierwszym dziecku to pary przede wszystkim paraliżuje strach i panie na te potrzeby odpowiadacie, tak?
Zdecydowanie, to strach, lęk.
Położna Marta Mszanowska.
To jest naprawdę coś, co może zaburzyć cały poród i może spowodować, że idziemy do tego porodu i zamiast cieszyć się, bo to jest naprawdę wyjątkowa chwila, i zamiast cieszyć się tym, że staniemy się rodziną, no to ten strach może nas tak sparaliżować, że my się boimy tego dnia, nie czekamy na niego z ekscytacją, a wręcz po prostu panicznie czekamy na ten dzień, a my tego nie chcemy. My chcemy, żeby kobiety, my chcemy, żeby pary naprawdę z radością czekali na ten dzień narodzin swojego dziecka, żeby wiedzieli, co się będzie działo, żeby wiedzieli, jak się zachować, żeby wiedzieli, co mogą zrobić, żeby też ten dzień był spokojniejszy i bardziej radosny.
Dlatego to spotkanie.
Tak, dlatego to spotkanie, to już jest kolejne nasze spotkanie, wydaje mi się, że nawet czwarte albo piąte.
Mówi położna Beata Podgórska.
Co spotkanie mamy dużo więcej pacjentek, dużo więcej pytań, wiemy też jak te spotkania układać, co dodawać do tego spotkania i też ten plan nie jest nigdy taki sam, zawsze rozwija się wraz z oczekiwaniami też naszych pacjentek. Dobre jest to, że potem widzimy te kobiety u nas na sali porodowej, które przychodzą, poznają nas i mówią, że właśnie takie spotkanie i też edukacja w szkole rodzenia bardzo dużo im dały i rzeczywiście są bardziej przygotowane i bardziej spokojne.
O co pary najczęściej pytają?
Chyba najczęstsze pytanie to jest, jak łagodzić ból w trakcie porodu, bo ten ból rzeczywiście jest nieodłącznym elementem porodu i myślę, że to generuje największy strach kobiet, że właśnie będzie boleć, ale mamy wiele metod łagodzenia bólu i tych niefarmakologicznych, które możemy już stosować sami, możemy zaangażować partnera, żeby właśnie złagodził ten ból porodowy, ale też mamy różne metody farmakologiczne i na spotkaniu o tych metodach mówimy, też ćwiczymy pozycje wertykalne, ruch, pozycje wertykalne, to jest bardzo wskazane w trakcie porodu i też mamy nadzieję, że panowie też się zaangażują i pomogą właśnie te pozycje wertykalne przyjmować.
Kiedy to przygotowanie do porodu powinno się rozpocząć? Niektóre pary nie chcą do tego pierwszego trymestru zapeszać, tak? Że anoż coś się wydarzy, czyli co po tym pierwszym?
Mówiąc szczerze, przygotowanie do porodu zaczyna się jeszcze przed zajściem w ciążę. Już zachodząc w ciążę, jakaś ta edukacja powinna być, żeby przyszli rodzice byli gotowi na to, co może ich czekać. Ale taka edukacja, jeśli chodzi o szkołę rodzenia, po tym 20 tygodniu jak najbardziej można zaczynać. Oczywiście wcześniej samodzielna edukacja, czy przy pomocy literatury medycznej, czy u swojego lekarza ginekologa, on również prowadzi edukację w trakcie ciąży i przed porodem, także lepiej zacząć wcześniej, żeby nie było za późno.
Klinika przy Polnej to nie jedyny poznański szpital, który w ten sposób przygotowuje pary do porodu.
Jak pozna środowisko, to wie, gdzie będzie rodzić.
Mówi położna Alina Szarlej ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu.
Zwiedzaniem porodówki to się odbywa i poznaniem też położnych, to wtedy jak się zacznie poród, to jest zdecydowanie inny komfort rodzenia, gdzie zamiast adrenaliny i strachu, to jest oksytocyna i jakaś satysfakcja z tego, że ona tu już wie, dokąd idzie i jakie te warunki są. Także to po części dla nich na pewno i dla nas też, bo jak nie ma lęku, to wtedy poród fajnie, spontanicznie przebiega i to jest klucz.
To są pary, które są zdecydowane tu rodzić?
Niektóre osoby też przychodzą, żeby jakby na rekonesans, nie są zdecydowani, a mają różne opinie, więc potwierdzają to, aha, naprawdę tu jest fajnie. Warto przyjść, widząc to i poznając ludzi, to wtedy mają już tą kropkę nad i, a bywa, że po prostu są zdecydowani gdzieś, ale jeszcze tutaj zajrzę, bo może się okazać, że decyzję zmienię. Zamykamy jakby takie kompendium po szkole rodzenia, a dla tych, którzy nigdzie nie byli, to dajemy takie minimum wskazówek i wiadomości na to, żeby odważnie przyszła i też bezpiecznie urodziła.
Porodów jest mniej. Ze strony pani rozumiem, to jest też taka zachęta, żeby jednak te pary wybrały ten szpital, tak?
Ale oczywiście, że tak. Dzisiaj szpitale zabiegają o pary, żeby rodzić w swoich szpitalach. My też to robimy.
Magazyn na zdrowie.
Z pocałunkiem pożegnania, kiedy nadszedł czas rozstania, dziś już wyznać się nie wzbraniam. Miałaś rację, życie moje było snem. Cóż, nadzieja uszła w cień. A czy nocą, czyli w dzień, czy na jawie, czy w marzeniu, jednak utonęła w cieniu. Stoję zaciskając w dłoni złoty piasek fala koni. Przez palce moje ach przesypuje piach, a ja we łzach, ja tonę we łzach. A gdybym ziarnka, choć nie wszystkie, mocnym zawrzeć mógł ściskiem. Boże, gdybym z grzmiącej fali jedno choć ocalił. We łzach, ja tonę we łzach.
To co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa. Nad strumieniem, w którym fala z głuchym rykiem się przewala. Stoję zaciskając w dłoni, złoty piasek fala goni. Przez palce moje, ach, przesypuje piach. A ja we łzach, ja tonę we łzach. Gdybym ziarnka, choćby wszystkie, mocnym zawrzeć mógł uściskiem. Boże, gdybym z ciącej fali jedno choć ocalił. A ja we łzach, ja tonę we łzach. Jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala, z głuchym rykiem się przewala. Stoję zaciskając w dłoni, złoty piasek fala goni. Przez palce moje, ach, przesypuje piach. A ja we łzach, ja tonę we łzach.
Magazyn na zdrowie.
Od stycznia we wszystkich placówkach, które wykonują mammografię i cytologię oraz mają poradnie kardiologiczne, pacjent na wizytę będzie mógł umówić się online. W tej chwili trwa pilotaż centralnej e-rejestracji.
Od lipca przyszłego roku centralna e-rejestracja będzie poszerzona o kolejnych specjalistów. Do końca 2029 roku system ma objąć całą opiekę specjalistyczną w poradniach. Online będzie można się umówić, korzystając z internetowego konta pacjenta. Dlatego u nas dziś przypomnienie, jak działa to konto, o tym, co można już zrobić dzięki IKP, mówią Marta Żbikowska-Cieśla i Sebastian Krystek z wielkopolskiego NFZ.
Internetowe konto pacjenta to już w tej chwili nie jest tylko miejsce, gdzie można sobie przeglądać i sprawdzać wizyty czy przebyte leczenie, ale też jest to narzędzie, które ma inne funkcjonalności. Możemy się dzięki internetowemu kontu pacjenta zapisać na przykład na szczepienia, czy też znaleźć miejsce, gdzie możemy zgłosić się na badania profilaktyczne. Możemy skorzystać z e-rejestracji. No, na razie jest to jeszcze pilotaż, więc na badania dzięki e-rejestracji możemy się zapisać w zakresie cytologii, mammografii i kardiologii, no ale w przyszłości ta formuła rozwinie się i będziemy mogli korzystać z większej liczby specjalistów.
I rozumiem, że ludzie tę wygodę doceniają, bo skoro 20 milionów już korzysta, no to widzi sens.
Tak, coraz więcej osób korzysta z internetowego konta pacjenta, ale też widzimy to po tym, że osoby te zgłaszają do nas nieprawidłowości, które znalazły właśnie na swoich internetowych kontach pacjenta. Są to zazwyczaj świadczenia, które zostały pacjentowi przypisane, a pacjent twierdzi, że one nie zostały udzielone. Często wynika to z jakiegoś błędu, pomyłki przy wpisywaniu na przykład czy numeru świadczenia, czy numeru PESEL, no ale zdarzają się też oszustwa, które dzięki właśnie czujności pacjentów możemy wykryć i możemy zareagować.
IKP to jest takie narzędzie, które pozwala zebrać w jednym miejscu rozproszone informacje medyczne. Mamy tam historię swojego leczenia, jest obsługa e-recept, e-skierowań, a więc mamy szybki podgląd na przepisane leki oraz na skierowania do specjalistów. No faktycznie zdarzają się zgłoszenia o nieprawidłowościach w historii leczenia. Najczęściej klienci informują o tym, że w swojej historii leczenia mają świadczenie, które nie zostało zrealizowane. Najczęściej takie błędne zapisy w IKP, no to jest efekt najzwyklejszej pomyłki. Na przykład wystarczy zamieniona cyfra w numerze PESEL i wówczas już jest to sprawozdane u innej osoby lub też na jakaś literówka w kodzie świadczenia. No ale w pewnych przypadkach można tutaj mówić o jakichś nadużyciach, dlatego to zgłaszanie nieprawidłowości poprzez internetowe konto pacjenta jest tak ważne, no bo zapobiega nieuczciwym praktykom, a mówimy tutaj przecież o publicznych środkach finansowania. Zgłasza się to również poprzez IKP. Wystarczy zalogować się na swoje konto, wejść w historię leczenia, w historię wizyt. Tam mamy spis tych wszystkich wizyt i jeżeli mamy wątpliwości, czy którakolwiek z tych wizyt była zrealizowana, nie jest wynikiem jakiegoś błędu, no to możemy po prostu skorzystać z opcji zgłoś nieprawidłowość, która jest przypisana do danego świadczenia. Wówczas system prosi nas o wypełnienie krótkiego formularza, gdzie większość danych jest już wypełnionych automatycznie. Wystarczy tylko wybrać rodzaj błędu i wysłać go. Takie zgłoszenie w systemie od klientów trafia do Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, no gdzie jest szczegółowo analizowane. My kontaktujemy się wówczas z placówką. Świadczeniodawca jest zobowiązany wyjaśnić daną sytuację. Jeżeli jest taka potrzeba, no to dostarczyć dokumentację medyczną. Jeżeli takie zgłoszenie jest uznane za zasadne, wówczas często świadczeniodawca dokonuje korekty zapisu, jest zobowiązany do zwrotu kwoty błędnie zrefundowanego świadczenia, a taki wpis z konta pacjenta po prostu znika. Natomiast to też nie jest tak, że wszystkie te zgłoszenia uznajemy za zasadne, no bo czasami też pacjentowi się coś wydaje, ma jakieś odczucia, natomiast często dotyczy to na przykład świadczeń realizowanych w gabinecie dentystycznym, gdzie no pacjent siedząc na fotelu też nie zawsze ma świadomość, jakie świadczenia są mu realizowane.
Internetowe konto pacjenta ma również aplikację. Jest ona troszkę okrojona w porównaniu do tej wersji komputerowej, ale też większość tych funkcjonalności w aplikacji Moje IKP znajdziemy. To też nie jest tak, że tego konta ktoś nie ma. To konto jest i każda osoba ma takie konto w Narodowym Funduszu Zdrowia przypisane. To, co pacjent robi, to tylko uzyskuje dostęp do tego konta, tak? Czyli dzięki albo bankowości elektronicznej, czy też ePUAP, czy dzięki mObywatelowi może uzyskać dostęp do takiego konta i do informacji tam znajdujących się.
Generalnie internetowe konto pacjenta ma każdy, kto ma PESEL, w tym dzieci. Chociaż jeżeli chodzi o dostęp dzieci do IKP, no to tutaj odbywa się to poprzez konto rodziców do ukończenia 18 roku życia.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu pierwszą placówką w Polsce z innowacyjnym systemem cyfrowym. To technologia, która znakuje i zlicza narzędzia chirurgiczne.
Taki obowiązek na większość szpitali nakłada dyrektywa unijna od maja 2027 roku. W poznańskim szpitalu system jest już wdrażany.
System takiej radiowej identyfikacji całego instrumentarium na terenie szpitala.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego, profesor Dawid Murawa.
System działa w ramach centralnego bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji, czyli dwóch jednostek szpitalnych.
Zgodnie z unijną dyrektywą od 2027 roku będzie dokładnie znana droga każdego narzędzia chirurgicznego. Od wyprodukowania przez wykorzystanie podczas operacji po utylizację. Liczby tylko w tym szpitalu wojewódzkim są niebagatelne.
W ramach centralnego bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji mamy 11 tysięcy narzędzi chirurgicznych,
które są używane przy setkach operacji i zabiegach. Tylko w październiku w szpitalu przeprowadzono 970 operacji. Po każdej z nich każde narzędzie musi być przeliczone i wysterylizowane.
Jak to było do tej pory? No są narzędzia używane przy danych typach zabiegów operacyjnych i tak naprawdę pielęgniarki operacyjne w ramach bloku operacyjnego czy potem sterylizacji na piechotę takie narzędzia liczą. Nożyczki, penseta, narzędzie takie, to zgadza się, sterylizacja, powrót, weryfikacja, kartki, podpisywanie i tak dalej, dokumentacji. Z tego też wynikają różne rzeczy, które pewnie znajdują swoje miejsce w różnych mediach pod tytułem gdzieś się wydarzyło, że u pacjenta znaleziono narzędzie w brzuchu. To są oczywiście rzadkie sytuacje i to jest jakby najrzadsza z tych kwestii, ale to jest jakby bardzo dobry przykład tego, że na przykład w takim systemie, który my dzisiaj wdrażamy, tego typu sytuacja jest w ogóle niemożliwa.
Jak technicznie wygląda rejestracja narzędzi, tłumaczy Robert Drost, prezes firmy Turtus Medical, przedstawiciel duńskiego producenta.
Większość narzędzi musi mieć nałożone chipy RFID. O tyle ma to przewagę nad systemem do tej pory stosowanym, czyli na przykład QR-kodami. QR-kody są świetne, jeśli chodzi o jednorazowe rzeczy, typu bilety komunikacji miejskiej. Natomiast na narzędziach medycznych, gdzie narzędzia mamy często zanieczyszczone krwią i tak dalej po zabiegu, nie ma możliwości sczytania czy prawidłowego sczytania kodu QR. A to musiałoby się wydarzyć, żeby w pełni wiedzieć, które narzędzia były i w pełni zidentyfikować narzędzia do danego zabiegu. A też o to w tym chodzi, żeby szpital mógł udokumentować, jakie za narzędzia były wykorzystane do jakiego zabiegu.
Czyli każde narzędzie jest ewidencjonowane i w każdym momencie według producenta system może zlokalizować, co dzieje się z daną konkretną rzeczą.
Przed operacją one są skanowane, żeby system wiedział, że zostały użyte do jakiego zabiegu, natomiast potem są skanowane ponownie po to, żeby wiedzieć, że wszystkie narzędzia, które zostały użyte do zabiegu, z tego zabiegu wróciły, czyli mamy odnotowanie w systemie, że dane narzędzia były użyte, potem, że wróciły z tego zabiegu i idąc dalej, że te narzędzia były poprawnie sterylizowane, poprawnie serwisowane i tak dalej, wszystko to jest odnotowywane automatycznie w systemie, w związku z tym personel ma bardzo dużo mniej pracy. Aby być zgodnym z tymi normami, które wchodzą, musieliby to robić ręcznie, na papierze, sczytywać numery seryjne i tak dalej. Znaczna automatyzacja i cyfryzacja życia.
System pozwala nam przede wszystkim skrócenie czasu pracy zarówno bloku operacyjnego, pielęgniarek, jak i sterylizatorni w kilka sekund. Robi to, co pielęgniarce zajmowało około 15-20 minut na jednej tacy narzędziowej.
System, jak zapewnia profesor Dawid Murawa, daje też duże oszczędności finansowe.
Ten system, pracując na co dzień, w bardzo krótkim czasie odpowie nam na pytanie, dobrze, 11 tysięcy narzędzi. A ile z tych 11 tysięcy narzędzi jest używanych realnie? No na przykład okaże się, że z tych 11 tysięcy 8 tysięcy, a pozostałe 3 tysiące narzędzi są używane sporadycznie, a niektóre nie są używane w ogóle. Wniosek jaki z tego płynie? To jest kolejna oszczędność dla systemu wdrażanego w szpitalu, bo w momencie, kiedy przychodzi kolejny przetarg i kwestia utylizacji starych narzędzi i zakupu nowych, no to wyciągając dane z tego systemu w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie stwierdzić, no dobrze, ale ponieważ to nigdy nie było używane, nie będziemy tego kupować.
Wreszcie system odpowie, jakie narzędzia, których firm psują się najczęściej.
To w bardzo prosty sposób również zweryfikuje kwestię tego, jak często się psują, jak często są dawane do serwisu i w bardzo prosty sposób tego typu działania w kolejnych przetargach również mogą być użyte, czyli nie kupujemy bubli, bo to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto.
No i jeszcze jedna kwestia, jest szansa na uniknięcie zagubień czy kradzieży sprzętu, a to ponoć plaga w szpitalach. Z danych wynika, że tą drogą lecznicy tracą 5% narzędzi rocznie.
Koszt systemu to około 3 milionów złotych. Pieniądze dał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dyrektor szpitala, profesor Dawid Murawa, liczy, że inwestycja za półtora roku zacznie przynosić oszczędności rzędu 1 miliona rocznie.
To był ostatni temat w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.